Dzień dobry, Dariusz Bugalski, witam Państwa serdecznie i zapraszam na K3. Niedawno dostałem mail i mój rozmówca, jak się potem okazało, napisał, że ma nam do powiedzenia coś bardzo ważnego. Potem spotkaliśmy się i nagraliśmy tę rozmowę. Bardzo mi zależy, żeby te nasze spotkania, te nasze rozmowy były komuś potrzebne. Oczywiście. Pierwszy raz to mówię. Tak bym chciał, żeby akurat ta rozmowa nigdy nikomu się nie przydała. Wziąłem do ręki wizytówkę mojego rozmówcy. Ryszard Jabłoński, suicydolog, ekspert Biura do Spraw Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym, Instytut Psychiatrii i Neurologii. Wykłada pan również?
Wykładam na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
Pracował pan też przez lata w telefonie zaufania?
Tak, olsztyński telefon zaufania, który się nazywa Anonimowy Przyjaciel. Moja pierwsza praca to był szpital psychiatryczny. Jak tylko do tego szpitala przyszedłem, od razu zacząłem pracować w telefonie zaufania. Działalność wolontariacka. Dyżurowałem przez 35 lat.
35 lat.
35 lat.
Czyli pan jest mistrzem rozmów z ludźmi, którzy zmagają się z jakimś poważnym kryzysem.
Takie doświadczenie się pojawia.
Może zacznę od moich rozmów. Tak się jakoś zdarzyło w ciągu ostatnich, ja wiem, 2 tygodni, 3 tygodni, to były 3 rozmowy. I nagle ni stąd, ni zowąd pojawia się właśnie ten wątek. Wyskakuje jak Filip z konopi, jak królik z kapelusza, tak jakoś po prostu, o. Myśli samobójczych. 3 osoby. Jakoś mi bliskie. Coś w tym jest. Coś to znaczy.
Ktoś sam zaczyna mówić o myślach samobójczych, to jest objaw, że z tym można coś zrobić. To, o czym pan powiedział, to kojarzy mi się z takim warsztatem, który ja prowadzę ze studentami. Przyjaciel zwierza ci się, że ma myśli samobójcze. Jest tym bardzo przestraszony i chce pomocy, ale boi się, że ujawnienie tych uczuć może mu zrujnować karierę i życie rodzinne. Jako przyjaciel, co byś powiedział, zrobił? Czego byś unikał?
No właśnie, to może ja się podzielę swoim...
Tak, ja do pana to zadanie.
No ja nie jestem mistrzem w takich rozmowach właśnie jednak, jak się okazuje. Powiem tak, mój przyjaciel powiedział mi o tym i powiedział, że te myśli miał od dawna. Ma od dawna. Ale właściwie to bardziej on się zwierzał, niż potrzebował pomocy, bo on właściwie przedstawił swoje rozwiązanie. To znaczy powiedział tak, że bliski mu jest buddyzm, no i musiałby to całe koło wcieleń powtarzać, zostałby zdegradowany niejako i tak dalej, więc nie, spokojnie.
To jest jakimś takim hamulcem. I jedna ważna rzecz jest z tym wszystkim, on się przestraszył tych myśli. To jest bardzo ważna rzecz. Jeżeli on się ich przestraszył, to on chce coś z nimi zrobić. I teraz jak my mamy mu w tym wszystkim pomóc?
Ale on już sam znalazł tę pomoc.
Natomiast to jest z reguły tak, że większość osób nie ma tych rozwiązań, bo pojawienie się myśli samobójczych powoduje bardzo duże zawężenie poznawcze. Te osoby zaczynają postrzegać, że mają tylko jedno rozwiązanie i ta osoba nie widzi innych możliwości. Praca z takimi osobami w większości polega na tym, że zaczynamy szukać alternatywnych rozwiązań.
Ale tu już jesteśmy chyba na wysokim poziomie racjonalizacji.
Tak,
prawda?
To trzeba zracjonalizować.
A tutaj jest kwestia emocji, jak sądzę. Ja mam taką książkę przed sobą. Kiedyś w Trójce pracując jeszcze rozmawiałem z panią Anitą Młodożeniec, panią doktor, ona jest psychiatrką.
Psychiatrą, nie? Tak.
Psychiatrą.
W naszym towarzystwie suicydologicznym była.
I wydała książkę, listę o myślach samobójczych i tam znalazłem taką myśl, że realnie odczuwane są emocje, a nie problemy. Że jakby się zastanowić, to jest już inaczej, ale tutaj jest mowa emocji.
No bo racjonalne myślenie jest odrzucane.
No właśnie, tak.
Ale żeby przejść na taką płaszczyznę możliwości rozwiązywania, musimy te emocje w jakiś sposób wyciszyć w samej rozmowie z tym człowiekiem. Godzinę, dwie przynajmniej po to.
Żeby z nim tak długo rozmawiać?
Tak, tak. Im dłużej rozmawiam, tym tendencje samobójcze słabną.
Emocje opadają.
To przeciągnięcie w czasie powoduje to, że pojawia się osłabienie tych tendencji, emocje się troszkę wyrównują i zaczyna się takie refleksyjne myślenie, zastanawianie się nad celem i sensem życia.
Czyli pierwsza rzecz, to znaczy wysłuchać i odłóż proszę ten pomysł, tak? To jest ten przekaz, przyciągnąć w czasie.
My nie mówimy o tym, że życie jest piękne, że inni mają gorzej. Co narzekasz, przecież masz dobrze. To ci się udało, tamto się udało. To trzeba odpuścić, bo dla osoby w kryzysie suicydalnym, dla niej nie ma piękne. Nawet jak słońce świeci, tak jak dzisiaj rozmawiamy, to u osób w takim kryzysie one tego nie widzą. My mamy zaakceptować w tej osobie to, że ona ma prawo myśleć tak, jak myśli. Ale zastanówmy się, co z tym można zrobić.
To może ja zrobię taką dygresję, mogę? A
proszę
potem
bardzo.
Powiem o tych dwóch jeszcze innych rozmowach.
Proszę bardzo.
Zacząłem teraz tę książkę czytać. George'a Saundersa, Kąpiel w stawie podczas deszczu. To są analizy prowadzone przez wybitnego pisarza, analizy opowiadań rosyjskich pisarzy. Opowiadań i nowel. Proszę Państwa, to jest niesamowite. I to jest bardzo na temat tego, o czym my teraz rozmawiamy. On pisze o tym, że w tych opowieściach jest, teraz zacytuję, cichy, zawoalowany bunt, który wyrasta z najradykalniejszej bodaj myśli na świecie. Tu się kończy strona. I ja tak myślę, no jaka to jest najbardziej radykalna myśl na świecie? Przychodzą mi do głowy różne pomysły. Kartkę odwracam, jest napisane tak. Mianowicie takiej, że każdy człowiek zasługuje na uwagę. Kurczę.
Tak.
Wie pan co, ale to aż mi ciarki przeszły.
Każdy człowiek zasługuje na to, żeby być z nim, żeby z nim rozmawiać.
No właśnie, nie bagatelizować tego, co mówi.
Absolutnie nie. Każdy człowiek zasługuje na tą uwagę, którą możemy mu poświęcić. Coraz mniej, nie wiem jak pan, ale ja mam takie wrażenie, że coraz mniej poświęcamy sobie uwagi takiej bezpośredniej, żeby usiąść, wyłączyć telefony. Przyszedłem do jednej z moich sióstr i był włączony telewizor i tak siedliśmy do stołu, żeby porozmawiać, więc ja ten telewizor wyłączyłem. Konsternacja nastąpiła, a ja mówię, przyszliśmy porozmawiać, ale wszyscy się zgodzili i nikt nie chciał potem włączyć tego telewizora, ale ten telewizor, on brzęczy, on rozprasza.
No tak,
ludzie nie koncentrują się na sobie, a jesteśmy bardzo mocno przebodźcowani. Tak mocno przebodźcowani, że czasami jesteśmy zmęczeni, nawet nie pod koniec dnia, ale w trakcie tygodnia jesteśmy tak zmęczeni, że potrzebujemy chwili wytchnienia od tego wszystkiego.
Przejdźmy do tej drugiej rozmowy, bo mówiłem, że miałem takie trzy. I w tych dwóch przypadkach to było jakoś bolesne, to było trudne.
Ale dokończę tą pierwszą, bo to jest bardzo ważne.
A to proszę bardzo.
O te trzy rzeczy musimy pytać. Czy osoba ma myśli samobójcze? Czy ma plany samobójcze? I czy ta osoba ma dostęp do środków, które pomogłyby odebrać sobie życie? Posiadanie tylko myśli samobójczych, które one przychodzą, pojawiają się raz, drugi i tak dalej, jeszcze nie jest aż takim trudnym. Natomiast statystycznie, tak jak w naszym towarzystwie suicydologicznym, 25% osób, które ma myśli samobójcze, może podjąć próbę samobójczą. Tak,
według waszych badań.
Tak, według badań Polskiego Towarzystwa. Czyli wiele osób ma te myśli. Nie bagatelizujemy ich oczywiście, skąd one się wzięły, jak sobie z nimi poradzić i tak dalej, żeby one nie przeszły w kolejne etapy.
Przepraszam, że zapytam.
Proszę.
A pan miał takie myśli?
Powiem panu,
ale
ja miałem...
Proszę nie odpowiadać, skoro przekroczenie granic może
nie,
tu występuje.
Nie, nie. Ja w ogóle kocham życie.
No to jedno drugiego nie wyklucza.
Tak, nie wyklucza. Mnie zawsze trudności mobilizowały, co ja mam z tym zrobić. Jest takie pojęcie funkcjonowania w sytuacji problemowej. Problem? Kryzys. Na czym ta różnica polega? Problem polega na tym, że ja przy pomocy własnych zasobów, czy gdzieś szukając ich, zmierzę się z tym problemem. I takie sytuacje w życiu miewałem. Każdy z nas je miał. Natomiast kryzys, to ja potrzebuję pomocy. Mogą się pojawić myśli rezygnacyjne. Trudne sytuacje w moim życiu też bywały. Kwestia osobowości, poczucia sprawstwa w swoim życiu, że jednak ja muszę sam się borykać z tymi przeciwnościami,
ale właśnie,
nie rezygnować.
Ale właśnie czy sam? Pierwsza klasyfikacia samobójstw, Durkheim, prawda? Francuski socjolog.
Socjolog.
Bardzo podkreślał społeczny kontekst, że właściwie to nie jest, nie można powiedzieć, że to nie jest problem tej osoby. No oczywiście jest. Ona jest w kryzysie, to jest jasne, ale to się wiąże z kontekstem społecznym, z samotnością, poczuciem niedopasowania, czyli samemu sobie z tym właściwie nie można poradzić.
Myślę, że ciekawszym, bardziej współczesnym badaczem był Ringel, Erwin Ringel, austriacki psychiatra, który pracował z osobami po próbach samobójczych, on stworzył pojęcie syndromu presuicydalnego. I tam są takie trzy elementy: zawężenie, hamowana, skierowana do siebie agresja i fantazje samobójcze. Zawężenie w czterech postaciach. Bo w definicji Durkheima było to, że osoba zdaje sobie sprawę ze skutków swego zachowania. Ringel rozwiewa mit świadomego odbierania sobie życia. Ludzie w takim kryzysie mają zawężenie. Zawężenie poznawcze, o którym już mówiliśmy, no jasne, zawężenie świata uczuć, zawężenie kontaktów między ludźmi, świata wartości, prawda?
Nie, ja miałem na myśli taką rzecz, że ludzie, którzy mierzą się z takim kryzysem, czują się wyobcowani, czują się nieakceptowani, czują się niepotrzebni, czują się nie na miejscu. Mm-hmm. Po co ja się urodziłem? Niedopasowanie do świata.
Oczywiście, tak, że kontekst społeczny istnieje, ale my nie jesteśmy w stanie wprowadzić szybko zmian w relacjach społecznych.
Ale możemy wesprzeć.
Oczywiście.
No właśnie o to mi chodzi.
Natomiast to wsparcie dotyczy tego, z czym człowiek się boryka, czego nie widzi w tym swoim rozwiązaniu. Bo bardzo ważną rzeczą jest to, że jak my rozmawiamy z takimi osobami w kryzysie, to mówimy im o tym, że jeżeli jesteś w tak głębokim kryzysie, że nie widzisz innych rozwiązań niż zachowanie samobójcze, to musisz sobie zdawać sprawę, że te rozwiązania są, mimo że ty ich nie widzisz. To one są. Są te rozwiązania. I to, o czym mówi pan o tym swoim znajomym, on to rozwiązanie znalazł. Natomiast zdecydowana część osób tego nie tak nie widzi. I do tego potrzebne są osoby, które im poszerzą te horyzonty.
Ja tutaj mam jeszcze raz tę książkę, pani ten Młodożeniec. Cytuję maile osób, które się mierzą z tym kryzysem właśnie. Jeden z tych maili jest taki. Mam wyjście awaryjne, ale zabić się mogę w każdej chwili, a życie jest jedno. Spróbuję więc przeżyć kolejny dzień. I tak przeżywam kolejny dzień i kolejny, a potem jeszcze kolejny, aż myśli samobójcze nie miną.
Wrócę do tego zawężenia, o którym mówię.
No tak, bo to się wiąże przecież.
Tak, to się wiąże. Ten kolejny dzień trzeba przeżyć. Ludzie, którzy są w takim kryzysie suicydalnym, to jest cierpienie tak duże, że przychodzi taki moment, że oni chcą przestać cierpieć. Ludzie nie chcą się zabijać, tylko jest im czasami trudno żyć.
A, no właśnie.
To cierpienie, przykład jednej z moich pacjentek, tak cierpiała po rozwodzie z mężem, po różnego rodzaju problemach, mimo że ma dwójkę dzieci, ona tak mocno cierpiała, że podjęła decyzję o odebraniu sobie życia, zażywając różnego rodzaju tam środki. I w tym momencie poczuła ulgę, bo sobie pomogła. I zmieniła jej się percepcja, zmieniło jej się myślenie, co ja robię. Ulżyło jej to, rozumie pan? To było coś takiego, że ona miała takie wrażenie, że wreszcie pozbędę się tego cierpienia. I spojrzała na to inaczej. Zadzwoniła na pogotowie, powiedziała, gdzie mieszka, dała adres i tak dalej. Jak pogotowie przyjechało, ona już była nieprzytomna. Pogotowie ją zabrało helikopterem. To zawężenie było tak duże, że jedynym rozwiązaniem dla niej było samobójstwo. No i też metoda, którą obrała, też jest bardzo ważna. No, można jeszcze uratować. Ale zrobienie tego spowodowało u niej jakby odwentylowanie tego takiego bardzo, bardzo trudnego napięcia. Przeżyła to.
Nie zazdroszczę łodzi żagla, kiedy wiatr gna po morzach ją daleki, gna przez świat. Nie zazdroszczę ptakom skrzydeł, rybom płet, bo najbardziej ponad wszystko pragnę mieć. Sny kolorowe, bo mamy moje sny. Mieszkać w kolorowym mieście snu, w kolorowym rwać ogrodzie bukiet bzu. Dla dziewczyny kolorowej, która w pieśń wszystkie barwy i odcienie umie wpleść. Ja chcę śnić fajne sny. Jak gdybym tego mało miał za dnia, tyle czerni w moich snach jest, tyle zła. Daj mi proszę chociaż w nocy barwny sen, niech mi we śnie będzie jaśniej niż jest w dzień. Daj mi dziś, daj mi dziś sny kolorowe, pomaluj moje sny.
Ryszard Jabłoński, suicydolog.
Co jest jeszcze bardzo ważne w takiej pracy, o której my mówimy, stosunek do samobójstwa. Pytam swoich pacjentów, klientów o to, czy wydaje im się, że są takie sytuacje w życiu człowieka, że może odebrać sobie życie. Też mam kolejny przykład studentki, która próbowała odebrać sobie życie, trafiła do szpitala psychiatrycznego, ona była znajomą mojego kolegi. On zadzwonił do mnie, co mamy robić, bo rodzice chcieli ją na własną prośbę z tego szpitala wypisać. Powiedziałem, słuchaj, powiedz im absolutnie, żeby została jeszcze kilka dni w tym szpitalu. I ona została. Została przywrócona do życia. Ona mówi, to jest poza moim myśleniem, poza moją mentalnością. Ja byłam pijana, pokłóciłam się z chłopakiem i ja nie wiem, jak ja to zrobiłam. Mhm. Więcej tego nie zrobię, ona do mnie mówi. Rozumie pan, to jest dużo łatwiejsza praca z takimi osobami, bo też o to pytamy, że nie przyznaje prawa do odbierania sobie życia w żadnych sytuacjach, w żadnych okolicznościach. Zawsze trzeba szukać rozwiązań.
Ta druga rozmowa też była, powiedzmy, że łatwiejsza, dlatego że ta pani przyznała, że ona się mierzy z takim kryzysem, kryzysami już od dawna także, ale jest pod opieką psychiatry i terapeuty. To znaczy, uznałem, że no jest zaopiekowana, jak to się mówi popularnie. Też znalazła jakąś swoją drogę, jest bezpieczna. No więc tu też jest łatwiej. No ale trudniej, jak rozumiem, rozmawiać z takimi ludźmi, którzy jednak przyznają samobójstwu prawo do istnienia.
Tak, trudniej się pracuje.
No właśnie, bo to są różne pewnie takie dylematy głęboko przeżywane. Czy ten świat ma sens, co ja tutaj robię i tak dalej. Takie fundamentalne pytania.
Ja myślę, że bardzo ważne jest w myśleniu o sensie i celu życia jest to, że życie czasami stawia wyzwania. Zmierzymy się z tym wszystkim, że nie poddajemy się. Uwielbiam piosenkę Życie, kocham cię nad życie. Życie łez mi gwinne, nie zamienię cię na inne.
No życie jest warte przeżycia jednak.
Warte jest przeżycia.
No ale nie wszyscy tak widzą to życie.
To prawda. W suicydologii mówimy o tym, żeby poszukiwać celów i sensu życia człowieka. Pasje, coś takiego, co kiedyś miałem, a w tej chwili tego nie robię, może warto do tego wrócić. Poszukiwanie zasobów. Praca terapeutyczna polega bardzo często na pracy na zasobach pacjenta, klienta.
No ja rozumiem, ale powiedzieć komuś takiemu, no wiesz, życie jest piękne, co ty robisz, no to nie ma
nie,
sensu.
Nie.
No to jak się do tego zabrać? Nie. Jak taka rozmowa powinna wyglądać?
Rozmawiamy o tym, co się dzieje, że osoba ma prawo, że myśli tak jak myśli, że ma te myśli samobójcze, ale musimy też próbować złagodzić to napięcie. I po jakimś czasie możemy rozmawiać o sytuacji. Nie pracujemy na problemie, tylko pracujemy na emocjach człowieka, bo 35 lat w telefonie zaufania pracowałem i moją rolą było nie rozwiązywanie ludzkich problemów przez telefon,
tylko?
Ale zmniejszenie ich napięcia i niepokoju. bez względu na to, jak wiemy, co osoba ta powinna zrobić, powinniśmy tak z nią rozmawiać, żeby wyposażyć ją w jakąś siłę, siłę, która pomoże jej borykać się z tym problemem. I naszym zadaniem jest praca nad wypracowywaniem tej mocy, tej siły u klienta, pacjenta, kolegi, kogokolwiek, kto jest w tej chwili w kryzysie suicydalnym. Bazowanie na zasobach. Powiedz mi, jak wcześniej rozwiązywałeś te problemy. Które z tych metod były skuteczne, a które nie? Żeby ta osoba wiedziała, że potrafiła kiedyś to robić. Dlaczego nie ma robić znowu? Potrafi.
No tak.
Tylko jest zawężona, tak jak powiedziałem.
Nie pamiętam, kto to powiedział. Jakiś rosyjski pisarz. Życie polega na tym, że człowiek wstaje i się rano ubiera, a potem wieczorem się rozbiera. I wstaje i rano się ubiera, a wieczorem się rozbiera. I tak w kółko, więc to nie ma sensu po prostu. Jakie tu są zasoby?
Dla wielu osób tak jest.
Tak, no właśnie
dla wielu osób tak jest.
Z naszej perspektywy, ale dla niego tak było.
Osoby w stanach depresyjnych bardzo często mają problemy ze wstaniem rano. Się owszem budzi, ale z łóżka nie wstaje bardzo często. No ale trzeba się ubrać, w zasadzie powinności pewnej, przeżyć ten dzień jakoś, przecierpieć, a wieczorem znowu się rozebrać. Problem, czy zasnę, czy nie zasnę. Każdy ma jakieś zasoby, to wiemy o tym, prawda?
No tak, to prawda, tylko że trzeba tak, tylko z tym gdzieś to rozmawiać zostało, i gdzie to jest.
Gdzieś to zostało zagubione, gdzieś to zostało z tyłu za nami. Powrót do tego jest bardzo ważny. Rzadko wracam do różnych przeżyć swoich pacjentów, klientów, ale bardzo często wracam tylko po to, żeby znaleźć zasoby. Pytamy o to, czy zawsze tak było, a kiedy było inaczej. Bardzo dobrą rzeczą jest też praca nad wizualizacją zmian. Co musiałoby się wydarzyć, żeby to się zmieniło? Kto i co musiałby zrobić? Co ty musiałbyś zrobić? Co musiałaby zrobić bliska tobie osoba? Też stosuję skalowanie emocji. Mam skalę od 1 do 10 i rozmawiamy o różnych emocjach, złość, smutek i tak dalej. I na tej skali pacjent zaznacza złość, powiedzmy sobie 9 czy 8, czy cierpienie. Co musiałoby się zdarzyć, żeby to zmniejszyło się do 8,5, do 7. I zaczynamy rozmawiać. Zaczyna mówić mi, aha, no dobra, to żona musiałaby inaczej mnie traktować. To w pracy. Ja mając teraz zajęcia ze studentami medycyny, mówię im o skalowaniu. Pacjent mówi, że go boli, głowa, żołądek, cokolwiek. Używajcie skali, żeby on określił, na jakim poziomie jest ten ból. W takiej pracy z pacjentami z kryzysem samobójczym chodzi generalnie o wizualizację zmian. Żeby ta osoba, żeby w jej życiu coś się zmieniło. My za dotknięciem czarodziejskiej różdżki tego nie zrobimy absolutnie. To jest jej siła, którą można wydobyć. Pytamy, 7, co trzeba było zrobić, żeby było 6? Co musiałoby się w twoim życiu wydarzyć? Jak zaczynamy mówić o takich pozytywnych różnego rodzaju działaniach, nie tylko jego, ale też osób bliskich, te emocje się zmniejszają. Pracujemy nad obniżeniem tego stanu emocjonalnego.
Ale jakby przełożenie do innej szufladki następuje, prawda? Z emocji do tego racjonalnego widzenia świata.
Tak.
Nawet same cyfry są czymś takim przecież, prawda?
No cyfry są albo racjonalne,
No więc właśnie, albo ta wizualizacja, projekcja przyszłości.
Tak.
To jeszcze może ja zacytuję Anitę Młodożeniec. Odłóż proszę teraz ten pomysł. Spróbujmy zastanowić się razem, co możemy zrobić, żeby życie nie było dla ciebie tak bolesne. I to ciekawe bardzo sformułowanie. Nie zabijając się, niczego nie tracisz. I pytania. To trochę tak jak pan powiedział, i jeszcze może przeczytam te pytania. Co się dzieje w twoim życiu, co sprawia, że odczuwasz tyle bólu? Co jest najgorsze właśnie teraz? Co może ci pomóc to wytrzymać? Czy ostatnio wydarzyło się coś, co zmniejszyło twój ból?
Tak, to wszystko, co tu Anieta napisała, rzeczywiście tak jest. I zadawanie tych pytań, bo to bardzo ważne, żeby zadawać pytania otwarte. Proszę, powiedz mi, co się właściwie z tobą dzieje. Nie pytamy, czy się dobrze czujesz, czy źle, tylko zadajemy pytania otwarte, bo pytania otwarte powodują ulewanie emocji.
Ale też szukanie tej sprawczości, że to ten człowiek wie przecież, tak. A nie pan, tylko no pewnie, on, czy ona.
Pewnie, prawda? Że tak, bo zasada jest dość prosta. Tylko on może podjąć decyzję o tym, czy będzie chciał żyć dalej.
No to prawda.
A ja muszę doprowadzić go do takiego momentu, w którym tą decyzję podejmie. I te pytania, co musiałoby się wydarzyć, pytania typu, powiedz, co takiego jest, że tak się źle czujesz, co mogłoby ci pomóc. To są takie pytania konkretnie o to, jak on też to widzi, bo my musimy też spojrzeć na tą trudną sytuację z jego strony. Niech on opowie, co się w nim dzieje. Czy Jest tak, że brakuje ci nadziei.
To chyba kluczowe, nadzieja.
Bardzo, bardzo, bardzo kluczowe. Kolejne takie bardzo ważne pytanie. Czy czujesz, że ty jesteś ciężarem dla kogoś? Czyli poczucie wartości własnej. Czy były takie sytuacje, że chciałeś zasnąć, się nie obudzić? Bo jest też takie bierne traktowanie rezygnacyjnego myślenia. Dobrze by było, żebym, nie wiem, zachorował, umarł. Czy byłeś w tak trudnej sytuacji, że myślałeś o odebraniu sobie życia?
Zamknięte pytania są wtedy.
Co wtedy zrobiłeś? Ale to już ciągniemy dalej.
Aha, dalej, tak? Teraz już tak. Jest otwarte.
Co wtedy zrobiłeś? Co ci pomogło?
A co z tym ciężarem? Ciężarem dla swoich bliskich?
Ludzie o obniżonym poczuciu własnej wartości, to osoby mogą odczuwać, że nie nadaje się do tego życia, bo komuś coś zrobiłem nie tak, innym będzie lepiej beze mnie. Często rodzice, nie zdając sobie sprawy, mówią dziecku, te siwe włosy to przez ciebie. Co się nie dotkniesz, to zawsze wszystko spieprzysz, za przeproszeniem. Dziecko, młody człowiek myśli, oni nie będą cierpieć, jak ja odejdę. Trafia do mnie rodzic, którego dziecko ucieka z domu. I ja mówię, dobrze, że on ucieka. Patrzą na mnie jak na wariata. Ja mówię, dobrze, że w to ucieka. Może uciec
w co innego.
Autodestrukcję.
Jak wyjść z tego korkociągu? Właśnie to poczucie obciążenia kogoś swoim istnieniem. No jak rozmawiać z takim kimś, mówiąc krótko? Powiemy komuś takiemu, no wiesz, jesteś bardzo fajny, no co ty? No to przecież to nie działa tak samo jak w przypadku. Życie jest piękne, tak. Nie wygłupiaj się. To żadne rozwiązanie.
Ja miałem też taki przypadek dziewczynki, która dokonała próby samobójczej, dlatego że ona chciała iść na zbiórkę harcerską, ojciec jej zabronił, w patologicznej rodzinie funkcjonowała, powiedział jej, że jak pójdzie, no to on ją zleje. Był przemocowy ten ojciec. Wcześniej jeszcze pojawiły jej się myśli samobójcze, tak zwane samobójstwo wymarzone, później pojawiło się samobójstwo takie upragnione. Często pracuję ze szkołą. Szkoła powinna w sytuacjach próby samobójczej dziecka skoncentrować się na wyszukiwaniu zasobów psychologicznych u tego dziecka. Dziecko, które ma poczucie niskiej wartości, powinno się je angażować, przyznawać jej różne role. Nawet niech przyjdzie po kredę, niech zobaczy gąbkę, żeby ona się czuła potrzebna. Poczucie bycia potrzebnym jest bardzo ważne. Kolejny przykład, 12-latki, która miała myśli samobójcze i rodzice byli zdruzgotani tym, bardzo lubiła zwierzęta, koty dokarmiała w okolicy, więc ja powiedziałem, a może państwo byście poszli z nią do chroniska dla zwierząt. Ona się tam czuła potrzebna. Czuła, że realizuje się. Wcześniej była propozycja chodzenia na kółko biologiczne, to ona do mnie mówi, na tym kółku biologicznym to jest tak samo jak na lekcjach. Natomiast pójście do schroniska, karmienie tych zwierząt, wyprowadzanie, tam się czuła potrzebna, jak te zwierzęta cieszyły się na jej widok. Praca nad tym, co może poprawić danej osobie poczucie wartości.
Wypisałem sobie takie popularne mity dotyczące samobójstw. Mhm. One są w gruncie rzeczy albo takie wypierające problem, unieważniające, albo stygmatyzujące. Na przykład nie popełni samobójstwa ten, kto o tym mówi. Jest taki mit popularny. Albo...
To jest mit.
No właśnie. Tak.
Z naszych badań wynika, że na 10 samobójców 8 mówi, komunikuje w jakiś sposób o tym.
Może jeszcze słowo na temat tych ludzi, którzy próbują rozmawiać, a im nie wychodzi. Może być potężne obciążenie, że nie dałem rady, że coś zrobiłem nie tak. Nie wiem, syndrom Karskiego, który opowiada wielkim tego świata, co się dzieje z Żydami. Co to znaczy Holokaust? Oni mu nie wierzą i on się z tym zmaga, że nie znalazł odpowiednich słów.
Mhm. Śmierć jest generalnie tematem tabu. Ludzie boją się o tym mówić, szczególnie jeżeli to gdzieś blisko się dzieje. I pojawia się problem człowieka, który słyszy od kogoś, tak jak pan usłyszał od tego swego znajomego.
Właśnie przepraszam, że panu wejdę w słowo, bo tak. Ta trzecia rozmowa to była właśnie trochę w tym duchu, bo ta trzecia osoba, która mi o tym powiedziała, o myślach samobójczych, to ona mi nie powiedziała o tym, że ona ma jakiś, no przepraszam, plan naprawczy, że się czegoś trzyma. Tylko powiedziała mi coś takiego, że ten mój telefon, to, że ja zadzwoniłem, no to jest ogromna ulga, bo wie pan, już ze mną było źle. Coś takiego powiedziała znacznie bardziej drastycznie. No i ja się czułem wtedy, no po prostu nie wiedziałem, co mam zrobić, mówiąc krótko. No nie to chodzi, żeby tutaj mnie psychoanalizować, tylko myślę, że to jest dosyć typowa może historia.
Myślę, że każdy człowiek, który zetknie się z osobą, która powie mu, że ma myśli samobójcze, czuje się niekompetentny, zaskoczony. Dlatego bardzo często my, rozmawiając z ludźmi w różnych kryzysach, boimy się spytać o to, czy ktoś ma takie myśli. Bo co mamy zrobić, jak powie, że ma? Nie wiemy, co z tym zrobić. Co jest bardzo ważne? Bardzo ważne jest, żeby się nie bać pytania o myśli. I to nie jest tak, że my musimy pomóc od początku do końca. My możemy tę osobę w jakiś sposób pokierować, zapewnić, że okej, słuchaj, będę przy tobie, powiedz, co takiego się dalej dzieje z tobą. I trzeba czasami, bo te osoby bardzo często są takie zawieszone, jeśli chodzi o aktywność. One nic nie chcą robić. One są zawieszone w tym myśleniu. Czasami to my musimy wykazać inicjatywę. Powiedzieć, słuchaj, pojedźmy do specjalisty. Ona bardzo często czeka na to. Czeka na to, żeby ktoś jej pomógł, bo ona sama nie jest w stanie podjąć decyzji o szukaniu pomocy. Natomiast jak my jej to powiemy, zaproponujemy jej to, powiemy jej, fajnie, że mi to mówisz. Widzę, że coś się z tobą dzieje. Jedźmy. Jak boi się utraty pracy, czy też relacji rodzinnych, to wtedy szukamy takiego specjalisty nawet poza miejscem zamieszkania. On musi mieć poczucie bezpieczeństwa, kiedy my mu pomagamy. Bo bardzo często te osoby boją się, że ktoś go zidentyfikuje, że to zrujnuje karierę, życie rodzinne. Gdzie ta osoba poczuje się bezpiecznie. A bezpiecznie też może się poczuć wtedy, kiedy my z nim będziemy. Chcesz, to wejdę z tobą do gabinetu, a jak nie, to poczekam przed gabinetem. Tu i teraz, natychmiast. To jest bardzo ważne, żeby natychmiast tym osobom pomóc.
I ważne, żeby ten ktoś widział, że nam zależy.
My nie możemy, po pierwsze, zmieniać tematu rozmowy, bo to jest bardzo ważne. My często w rozmowie takiej szukamy ścieżek bezpiecznych dla nas, bo dla nas to też jest obciążeniem. I jak tylko trochę zejdzie na jakąś boczną ścieżkę, to my się łapiemy tej bocznej ścieżki i rozmawiamy wtedy o, nie wiem, o meczu piłkarzy z Mołdawią.
Niech pan nie wspomina takie rzeczy.
Przepraszam bardzo.
Widział pan to?
Ale, tak. To była, proszę pana, dla mnie trauma. No w związku z tym, że jestem dojrzałym człowiekiem, ta trauma nie odciśnie się i będę ewentualnie myślał rezygnacyjnie. Ja jestem dojrzałym człowiekiem.
No, ale widzi pan, jak to się tutaj między nami odbyło. To bardzo ciekawa historia, bo pan zagrał tą Mołdawią. Ja złapałem się tego jako szansy, żeby zmienić temat.
Właśnie.
Ten temat jest obciążający.
Tak.
No właśnie, co z tym obciążeniem? Bo też tak bywa, że no, zrobiliśmy coś, ale to nie wystarczyło. I co? Temat na inną rozmowę? Czy
uruchamiamy, bo to jest też bardzo ważna rzecz. Nie musimy od początku do końca pomóc. Uruchamiamy tak zwane wyspy oparcia wokół tej osoby. Takimi wyspami oparcia to może być specjalista, psychiatra, psycholog, psychoterapeuta. Może być ktoś z bliskich. Brat, siostra, matka, ojciec. Ale my robimy to w ten sposób, że pytamy, słuchaj, sprawa jest naprawdę poważna. Kto może jeszcze o tym wiedzieć? Kto powinien według ciebie jeszcze o tym wiedzieć? Jeżeli ta osoba znajdzie te osoby, które mogłyby o tym wiedzieć i nam powie, to tak. Ale bywa tak, że on mówi, nie chcę nikomu o tym mówić.
No i co wtedy?
A wtedy my mówimy, słuchaj, to jest tak trudne, że ja tego sam nie mogę sobie zostawić. Dobrze, żeby wiedział o tym specjalista. Rozumie pan, o co chodzi? Żeby nie wpadać, my to nazywamy wpadanie w pułapkę poufności. Niech to będzie tylko między nami, ty nikomu nie mów, a później ja mam wyrzuty sumienia, jeżeli ktoś sobie coś zrobi. Absolutnie nie dajmy się wkręcać w taką pułapkę poufności. Rozwiązaniem jest to, że ja mówię, okej, nie chcę nikogo z rodziny, nie chcę nikogo ze znajomych, ale uważam, że dobrze by było, żeby widział jakiś specjalista. Spróbujmy znaleźć specjalisty, który ci w tym pomoże.
Ile pan takich rozmów przeprowadził w życiu? 35 lat, to ile było tych rozmów?
Wie pan, ile ja lat żyję?
Nie, no. Tak jak na pana
dużo,
facet.
Dużo, nie
60.
Nie. Powiem, dziękuję bardzo. Powiem tak, to jest takie powiedzenie, zresztą cytat z Talmudu, kto ratuje życie jednego człowieka, ratuje cały świat.
No jest słynne, tak.
Trzy światy uratowałem.
A ilu pan nie uratował? Ile światów?
A ile nie uratowałem?
Bo chyba się
nie, nie, mam
jakąś,
taki, nie, nie, nie mam takiej...
Ale chodzi mi o te wyrzuty sumienia, o których pan powiedział. Ma pan?
Że komuś, nie pomogłem? Nie mam.
Nie.
Mam jedną taką sytuację, jak w telefonie zaufania pracowałem.
No właśnie o to mi chodzi. Tak.
I miałem taki telefon młodej dziewczyny, twierdziła, że gdzieś koło Poznania. I ona ze mną rozmawiała i za chwilę się zawieszała. Nocne rozmowy, bardzo często w nocy miałem dyżury. I te w nocy bardzo często te rozmowy są naprawdę, naprawdę takie, no, tak. Esencjonalne, powiedziałbym. No, i ta dziewczyna opowiadała o swoich problemach i wtedy nie było u nas takiej funkcji, że jak ktoś odkłada słuchawkę, to pojawia się sygnał pik, pik, pik. Nie, nie było. Ktoś odkłada słuchawkę, to mieliśmy pustkę. Ja tak siedziałem z nią wiele godzin. Cichła. Tak mocno przyciskałem słuchawkę do ucha, żeby słyszeć, co się wokół gdzieś tam może dzieje. Może w jakimś pomieszczeniu obok, może tramwaj przejeżdża i tak dalej. Zmieniałem słuchawkę tu i tu. Miałem odciśnięte ucho i miałem takie wrażenie, że ona odpływała, by za 15-20 minut znowu rozmawiać ze mną.
I 15 minut ciszy?
Tak. Znowu rozmawiać ze mną. By za jakiś czas znowu, ja nie odkładałem słuchawki, bo rozmowa była bardzo poważna i cały czas mając nadzieję, że ona znowu się odezwie. Rozmowa, którą miałem lat temu, 30 może, może 25, wtedy jeszcze nie było tych różnych możliwości sprawdzenia i pomagania tym osobom. I tu jakby nie jestem do końca pewien,
nie co, wie pan, co się stało.
Co się wydarzyło. Natomiast... Bo to też jest ciekawe. Dlaczego ja się zajmuję samobójstwami? Sobie czasami zadaję takie pytanie. Kiedyś będąc młodym człowiekiem, trenowałem sport, tak zawsze było, i szedłem na trening. Dobiegł do mnie młodszy brat mojego kolegi i mówi, Rysiek, chodź do mnie, bo brat zamknął się w kuchni i no gaz, czuł gaz. Zostawiłem torbę, pobiegłem, wywaliłem te drzwi, a rzeczywiście ten mój kolega nad tą kuchenką i ja go wyciągnąłem na zewnątrz, na dwór. Ten młodszy brat tego mojego kolegi, który próbował odebrać sobie życie, pobiegł do sąsiadki, która była studentką 5. roku medycyny i ona przyleciała i żeśmy go uratowali. To był epizod w jego życiu. Zostawiła go dziewczyna. Nigdy więcej tego nie powtórzył. I to była sytuacja, w której u niego to zawężenie było takie, że on nie widział innego rozwiązania, tylko odebrać sobie życie. A to mogę powiedzieć, że tu uratowałem. Terapeutycznie pracowałem ze studentką, która dwukrotnie próbowała odebrać sobie życie. 3 lata pracowaliśmy. Świetnie sobie radzi. Przysyła mi na mojego maila informacje, zdjęcia z dzieckiem, mężem. Wyszła z tego. I mam takie wrażenie, że kolejny świat uratowałem.
To może jeszcze jeden wątek. To znaczy, rozmawiamy teraz o samobójstwach, o myślach samobójczych, o kryzysach.
Rozmawiamy.
Jak to zrobić, żeby to było dobrze, upraszczając sprawę? Ten słynny efekt Wertera.
Tak.
Jak to... się mówi o tym, to no, bywa tak, że...
Dwight Phillips w 1974 roku stworzył pojęcie efektu Wertera na podstawie takich badań, gdzie okazało się, że po śmierci kogoś ważnego, znaczącego, celebryty, teraz to się często mówi, następuje w ciągu najbliższych, powiedzmy sobie, nawet 2 miesięcy Zwiększenie się ilości zachowań samobójczych osób, które teraz mówi się są fanami, identyfikują się z tą osobą, to dla nich jest jakby na zasadzie społecznej słuszności tego kroku i dzieje się to wtedy, kiedy w mediach pojawiają się informacje o śmierci tej osoby.
Jeżeli, no ale muszą się pojawić, jeżeli to jest...
Właśnie, czy muszą?
Jeżeli to jest bardzo znana osoba, której życie ludzi obchodzi, to i śmierć też.
No tak, ale bo to jest bardzo ważne, co my publikujemy w tych mediach. Tak?
I jak?
I jak publikujemy, i na której stronie, i zdjęcia nie wolno umieszczać zdjęć w listów pożegnalnych, nie można szukać winy w kimkolwiek. Im częściej jest o tym mowa w mediach, to tym zwiększa się ilość zachowań samobójczych. Dlatego ważną rzeczą jest to, co my pracujemy w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, w tym Biurze do Spraw Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym. Ważne jest, żebyśmy umieli docierać do dziennikarzy, uczyć dziennikarzy, jak pisać lub jak nie pisać o zachowaniach samobójczych.
A najważniejsza zasada jest jaka?
Co? Najważniejsza zasada to jest taka, żeby nie pisać w formie sensacji. Żeby nie ukazywać zdjęć. Żeby nie, przepraszam, molestować rodziny w wywiadach.
Ja tak myślę jeszcze, że chyba ważne jest też, żeby nie racjonalizować samobójstwa. Czasami się tak zdarza, prawda? Jest taka wizja w ogóle samobójstwa, że to jest właściwie sensowny krok.
Tak, nie mówić o tym, że są jakieś korzyści z tego samobójstwa.
Właśnie, tak.
Absolutnie nie. I co jest bardzo ważne, nad czym pracowaliśmy i w tej chwili się już to pojawia, że pod każdym artykułem, czy w prasie, czy w internecie, czy nawet w telewizji, pojawia się tak zwana tabelka pomocowa, to znaczy... Pokazujemy numery telefonów, strony internetowe, gdzie osoby w kryzysie, które czytają ten artykuł, a którym może, bo ludzie są w różnych kryzysach, może się takie myślenie pojawić, gdzie mogą natychmiast znaleźć pomoc.
No to gdzie mogą znaleźć pomoc?
Telefony zaufania przede wszystkim, strony internetowe. Jest platforma Życie Warte Jest Rozmowy. Ona powstała...
No tak, ja rozmawiałem z panią Lucyną Kicińską.
Właśnie, tutaj. Tak.
Rozmawialiśmy
tak.
O kryzysach psychicznych dzieci.
Lucyna jest jedną z osób, które to organizowała. Ale tam i dla dorosłych, dla wszystkich tam jest.
No tak, tak, ja mówię, że rozmawialiśmy akurat o tym.
I osoba, która ma taki kryzys, ona musi wiedzieć, że coś takiego jest. Tam są takie możliwości wejścia na jeden z linków dotyczących chce pomocy lub też chce udzielić komuś pomocy. Ta strona jest naprawdę dobrze opracowana. Jeżeli klikniemy, gdzie mieszkamy, pojawiają się informacje, gdzie możemy znaleźć pomoc tu i teraz. Gdzie są poradnie, gdzie są specjaliści, do których możemy się udać. Powiem uczciwie, mamy kryzys psychiatrii. Oddziały są niestety zapełnione. Natomiast pojawiają się w tej chwili centra zdrowia psychicznego.
No właśnie, o nich też rozmawialiśmy.
Docelowo 300.
W każdym powiecie.
Tak, w każdym powiecie, żeby one były.
Tak jest. To też proszę posłuchać audycji, która właśnie o tym opowiada. Rozmawialiśmy o tym także w K3.
A tak, tak, a ja tak, jeszcze... była, tak. Była taka rozmowa, słuchałem.
To jeszcze chciałem o jedną rzecz zapytać. Bo jest efekt Wertera. Jest też, nawet o tym nie wiedziałem, że jest, ale... jest.
Efekt Papageno.
No właśnie, to jest taka postać z opery Mozarta, z czarodziejskiego fletu.
Tak.
Ten Papageno zostaje uratowany.
On zostaje uratowany tylko dlatego, że on ma jakieś takie cudowne dzwonki, których nie korzysta. I spotyka trzech chłopców, którzy mu przypominają o tym, że on ma te dzwonki, które mogą mu pomóc rozwiązać problem. Bo to kwestia zakochania się bez wzajemności. I on już myślał o tym, że on odbierze sobie życie. I w momencie, kiedy ci chłopcy przypomnieli mu o tym, że on może skorzystać z tej pomocy, bo to jest korzystanie z pomocy.
To, i z zasobów.
Tak, i z zasobów, oczywiście, że tak. To mu te tendencje minęły. I to jest efekt Papageno, czyli co my mamy robić? My mamy przede wszystkim, jak opisujemy sytuację, znaczy omawiamy ją w mediach, to trzeba właśnie dać też takie przykłady wyjścia z kryzysu. Zawsze powiedzieć, że jednak są możliwości rozwiązania. Dawać przykłady, konkretne przykłady osób, które wyszły z tego, które są twarzą tego efektu Papageno.
No więc właśnie, to może jeszcze o tym powiemy, bo to jest jakoś też bardzo piękne, chyba skuteczne z tego, co pan mówi, jak ludzie, którzy są utożsamiani z siłą, z energią, no na przykład sportowcy, wielcy sportowcy, mistrzowie opowiadają o swoich słabościach. Michael Phelps, no, chociażby, to nie wydaje się możliwe, żeby tacy ludzie mieli myśli samobójcze. A jednak, oni o tym mówią otwarcie, przyznają się do swoich słabości. Wydaje mi się, że to jest właśnie, robią no, znakomitą rzecz.
Bo takie emocje, trudne emocje mamy prawo mieć wszyscy. Ludzie mają trudne emocje. Ja nie chcę tego określać złe emocje. Nie ma dobrych i złych emocji. Są emocje przyjemne i trudne emocje. To jest bardzo ważne, żeby umieć rozpoznawać u siebie te trudne emocje. Wiedzieć, co z nimi robić. Czyli po pierwsze, ważne jest szukanie pomocy. Podstawa. Do Polski miał trafić taki projekt profilaktyki zachowań samobójczych dzieci i młodzieży. I tam właśnie było o tych emocjach. Ten projekt nie miał ani słowa o samobójstwie. Ćwiczenia były związane ze stratą, z gniewem, jak na to reagować, z odrzuceniem i tak dalej. Praca na emocjach. Chodzi generalnie o to, żeby umieć radzić sobie z różnymi trudnymi emocjami, które się pojawiają. On został skierowany do Danii. Autorzy tego projektu stwierdzili, że Dania jest takim krajem, w którym ludzie nie potrafią szukać pomocy. Próbują wszystko rozwiązywać sami. Nie zawsze to się daje. Nie trafił do nas, dlatego że w tym czasie była reforma oświaty i Anglicy, którzy organizowali to, powiedzieli, ona jest tak skomplikowana, ta reforma oświaty, że nie chcemy jej obciążać jeszcze. Te zajęcia miały być opłacane i trafić do szkół, do przedszkoli od 5 roku do 8 roku życia. Poproszono mnie o zajęcia w szkole podstawowej, 7-8 klasa. Kiedy zaczęliśmy rozmawiać o trudnych emocjach, to zacząłem pytać młodzież, co wy robicie, jak się te trudne emocje pojawiają. Powiem panu, że do rodziców zgłaszało się może 2-3 osoby z 3 klas. Do pedagoga szkolnego chyba też 1 czy 2 osoby. Sami nie potrafią, szukają używek. Tych emocji nie umieją nawet nazywać. Gdyby nie to, że ja im dałem ściągawkę, buźki z różnymi emocjami podpisanych, która emocja jak się nazywa, nie mogli ich nazwać.
No to tak jak z tym Papageno, który miał dzwoneczki. Mm-hmm. Zapomniał, że ma, ale miał.
Miał, tak.
Ktoś zasoby. Przypomniał, że
zasoby,
ma.
Zasoby, tak.
Znaczy, że te zasoby, one istnieją.
One są w nas,
ale też
tak.
Są ludzie, którzy są gotowi usłyszeć te dzwoneczki.
U jednych to się natychmiast dzwonek odzywa, jak jest w trudnej sytuacji. I chyba ja tak mam. Natomiast u innych, niestety, oni tych dzwoneczków nie słyszą. To są te zasoby, które trzeba z nich wydobyć. I dlatego te osoby potrzebują wsparcia, potrzebują pomocy.
Dzwoneczki istnieją. To
dzwoneczki
jest dobra
istnieją,
wiadomość.
Tylko uruchommy je i niech one wreszcie zagrają. Niech nam pokażą, że jest cel i sens życia.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Ryszard Jabłoński był dzisiaj z nami. Suicydolog, ekspert Biura do Spraw Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym. Pracuje pan w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
Tak? Dziękuję bardzo. Tak,
dziękuję bardzo. No i na koniec jeszcze te dzwoneczki i Papageno. Z najlepszymi życzeniami dla państwa i z podziękowaniami za wspólną wędrówkę, za wspólne wędrówki. Bardzo dziękuję patronom i patronkom, dziękuję Monice Wejman, dziękuję Zofii Dzik, dziękuję wam wszystkim. Dzięki wam możemy spotykać się w drodze na K3. No i zapraszam na Patronite. Każda wpłata jest ważna. Proszę o gwiazdki na Spotify, o suby na YouTubie. No i pozdrawiam tymi dzwoneczkami i tą piękną, radosną pieśnią. Do zobaczenia na szlaku. Dariusz Bugarski.
Ein Mädchen oder Weichen wünscht Papageno sich. Oh, so ein sanftes Täubchen wär Seligkeit für mich. Wär Seligkeit für mich. Wär Seligkeit für mich. Dann schmeckte mir Trinken und Essen, dann könnt ich mit Fürsten mich messen. Es liebe sein Kaiser mich freuen und wie im Elysium sein. Dann könnt ich mit Fürsten mich messen. Des Lebens als Weiser mich freuen und wie im Elysium sein. Im Elysium sein. Im Elysium sein. Thank you. ein Mädchen oder Weibchen wünscht Papageno sich. Oh, so ein sanftes Deuten der Seligkeit für mich. Verseligkeit für mich. Verseligkeit für mich. Ach, kann ich denn keiner von allen den reizenden Mädchen gefallen? Helf einer mir nur aus der Not, sonst gräm ich mich wahrlich zu Tod. Ach, kann ich denn keiner gefallen? Helf einer mir nur aus der Not, sonst gräm ich mich wahrlich zu Tod. Mich wahrlich zu Tod. Mich wahrlich zu Tod. Ein Mädchen oder Weibchen wünscht Papageno sich. Oh, so ein sanftes Deuten wär Seligkeit für mich. Verseligkeit für mich. Verseligkeit für mich. Wird keine mir Liebe gewähren, so muss mich die Flamme verzehren. Doch küsst mich ein weiblicher Mund, so bin ich schon wieder gesund. Doch küsst mich ein weiblicher Mund, so bin ich schon wieder gesund. So bin ich schon wieder gesund. Schon wieder gesund. Schon wieder gesund. Schon wieder gesund.